Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyt. Jaka to była postać? Bo jest to osoba, która po wojnie zdecydowała, że nie zdejmie munduru. Stworzył konspiracyjne Wojsko Polskie, które wówczas liczyło 2,5 tysiąca żołnierzy, co jak na tę organizację w tym czasie wydaje się, że było dużą liczbą.
Warszyt był doskonałym organizatorem i w tym czasie powojennym, bardzo trudnym, udało mu się stworzyć bardzo dużą i silną organizację. Był przede wszystkim lokalnym dowódcą Armii Krajowej, postacią zasłużoną na tym terenie, rozpoznawalną po akcjach, które przeprowadził w czasie II wojny światowej, akcji chociażby likwidacji brutalnego szefa Gestapo radomszczańskiego Willego Wagnera, czy słynnej akcji na Radomsko, tak zwanej, podczas której uwolniono przetrzymywanych w areszcie miejskim patriotów w sierpniu 1943 roku. No było o nim głośno, był okryty taką legendą lokalną, powiedziałbym. I w związku z czym po wojnie niejako miał mandat do reprezentowania tej miejscowej ludności. Uważał, że po tylu latach walki o pełną niepodległość, nie jest zasadnym pogodzić się z nową sytuacją o ograniczonej suwerenności, czy wręcz nowej okupacji, jaka w Polsce się zaczęła w 1945 roku. Dlatego zdecydował się dalej walczyć. Widział, jakie w kraju dzieje się bezprawie, jak gnębieni są żołnierze Armii Krajowej, jak najlepsi patrioci są represjonowani i nie potrafił się z tym pogodzić. Stąd decyzja o pozostaniu w konspiracji.
Przeciwstawił się tym samym swoim dowódcom i tym decyzjom o rozwiązaniu AK, a z drugiej strony w tych przekazach, do których możemy dotrzeć, widzimy, że uważał, że ma pewien mandat do tego, żeby reprezentować społeczeństwo i też można powiedzieć, że o ten wizerunek swojej organizacji bardzo dbał. Czy rzeczywiście takie poparcie wśród społeczeństwa było dla tych działań?
Tak, było bardzo wyraźne. Inaczej nie ma mowy o utrzymaniu się w warunkach konspiracyjnych tak dużej liczby ludzi. Tak się mówi się o takiej praktyce kombatanckiej. Jeżeli grupa partyzancka prowadząca rzeczywiście aktywną działalność, nie bandycką, tylko działalność patriotyczną, taka, gdzie jest utrzymywana przez lokalne społeczeństwo, bo tak de facto było, to tak naprawdę na jednego partyzanta musi przypadać około 10 wspierających go osób w cywilu, bo inaczej to jest trudne do utrzymania, więc już samo to jest w pewnym sensie pośrednim dowodem na to poparcie. Są takie również bezpośrednie warsztaty, na przykład po wojnie, w czasie tego bezprawia, często terroru, wprowadzanego przez instytucje powołane do pilnowania porządku, które tego zadania nie spełniały. Jego żołnierze często niejako zastępowali czy wyręczali władzę. W niektórych działaniach są przykłady dokumentów, kiedy warsztat rozstrzyga spory między lokalnymi gospodarzami, czy broni kogoś represjonowanego przez przedstawicieli władzy, wykorzystującymi swoją pozycję, swoje stanowiska, więc niejako spełnia tą rolę osoby i pewnego wojska, żandarmerii, która broni miejscowej ludności.
Wspomniał pan już o akcji na więzienie w Radomsku z sierpnia 1943 roku. Druga taka ważna akcja tej organizacji odbyła się w 1946 roku. To była akcja związana z więzieniem UB w Radomsku i wówczas także około 50 więźniów udało się z tego więzienia przy pomocy 200 żołnierzy uwolnić.
No to jest tragiczny paradoks tamtych czasów, także z tego samego miejsca, z tego samego więzienia tak naprawdę, tylko tym razem z rąk polskich trzeba było uwalniać swoich żołnierzy, patriotów, którzy walczyli o niepodległość. Tak to wtedy wyglądało. Podobnie, tak jak mówiłem o wykonaniu wyroku na szefa radomszczańskiego Gestapo, brutalnego kata Polaków. Tak po wojnie wykonywano wyrok na brutalnego szefa sekcji śledczej Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku, Jakuba Cukiermana, z podobnych powodów, w podobnych okolicznościach. Na tym polegał też tragizm tej sytuacji. Ta druga akcja na Radomsku to największa akcja KWP, jaka się odbyła. Była paradoksalnie niestety początkiem końca organizacji, ponieważ ona była takim dużym upokorzeniem dla ówczesnej władzy, dla szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, Mieczysława Moczara, który podjął takie zdecydowane kroki, żeby zlikwidować organizację, wysłał w ten teren bardzo silną grupę operacyjną, rozpoczęto to działania agenturalne, zakończone też powodzeniem niestety i w krótkim czasie już potem doprowadzono do likwidacji konspiracyjnego Wojska Polskiego.
I to właśnie wtedy Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyt, można powiedzieć, że stał się takim wrogiem ówczesnego systemu w oczach właśnie tych władz i w 1946 roku zapadła decyzja o wyroku.
Warszyt został aresztowany w końcu czerwca 1946. No wrogiem można powiedzieć, że był od początku tego nowego porządku, ponieważ on ideowo w żaden sposób nie mógł się zgodzić z tym, co się w Polsce działo. Jego działalność trwała niewiele ponad rok tak naprawdę, bo początek organizacji możemy chyba liczyć od zaprzysiężenia pierwszych dowódców, czyli od 26 maja 1945, a w czerwcu kolejnego roku Warszyt jest już aresztowany. Proces odbył się w grudniu 1946 roku. Nie było tu żadnej wątpliwości, że Warszyt zostanie skazany na karę śmierci zbyt niebezpieczny był dla ówczesnej władzy, a wyrok wykonano 19 lutego 1947. Jak podawano, czy jak się przepuszcza na strzelnicy na brusie w Łodzi, ale nie mamy takiej pewności, ponieważ nie udało się znaleźć ciała do tej pory.
Wyrok wydany, ale ówczesna władza miała problemy ze znalezieniem Warszyca i tutaj wydał go jeden z jego żołnierzy.
Dekonspiracja Warszyca i konspiracyjnego Wojska Polskiego miała miejsce po aresztowaniu najpierw Henryka Brzuski, pseudonim Miutek, członka sztabu KWP, który ratując życie i walcząc o swoje zwolnienie z więzienia, zdecydował się na współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa, został wypuszczony i w krótkim czasie podał miejsce pobytu Warszyca na Melinie w Częstochowie i tam też komendant KWP został aresztowany.
Do dzisiaj nie wiemy, gdzie Warszyc został pochowany. Trwają cały czas akcje archeologiczno-ekshumacyjne na terenie dawnego poligonu Brus i poszukując m.in. Warszyca, udało się odnaleźć szczątki inteligencji polskiej, która została zamordowana również wcześniej, prawda? M.in. w 1939.
Poszukiwania Warszyca były pretekstem. Okazało się, że jak na razie nie udało się znaleźć Stanisława Sojczyńskiego i rozstrzelanych z nim 5 innych żołnierzy KWP, natomiast udało się znaleźć ciała osób zamordowanych w czasie niemieckiego terroru, tej akcji antyinteligenckiej z jesieni 1939 roku. Okazało się, że nie tylko w Lasach Ludźmierskich, gdzie było takie główne miejsce rozstrzeliwań, ale także tutaj w Łodzi dokonywano morderstw na polskiej inteligencji w 1939 i na początku 1940 roku.
Te akcje poszukiwawcze, prace archeologiczno-ekshumacyjne trwają cały czas. Czy są jakieś przekazy, które potwierdzają, że to jest właściwe miejsce poszukiwań?
Nowe przekazy jako takie paradoksalnie nie są nam potrzebne, tak? Były zeznania osób, które uczestniczyły w egzekucji. To są główne poszlaki do tego, żeby przeszukiwać właśnie to miejsce, jakim jest strzelnica na Brusie. Co jakiś czas pojawiają się nowe informacje od starszych osób, które zamieszkiwały sąsiedni teren, o strzałach, które słyszały, o dojeżdżających tam zamkniętych ciężarówkach. Wszystko to są poszlaki, tak? Nie ma bezpośrednich dowodów na to, które w jakiś jasny sposób pokazywałyby, że to tam rozstrzelano Warszyca. No cały czas trzymamy się tych relacji sprzed kilkudziesięciu lat.
Historia Warszyca jest też ciekawa, jeśli prześledzić jego biografię. Pochodził z biednej chłopskiej rodziny. Początkowo miał nawet pewne problemy w szkole, którą ukończył z dobrym wynikiem. Został nauczycielem i gdy został zmobilizowany do wojska w 1939, bardzo szybko awansował. Generałem stał się pośmiertnie, wyznaczony przez Lecha Kaczyńskiego.
Bez wątpienia był postacią, która takim własnym wysiłkiem, pracowitością, sumiennością doszła do pozycji, którą zyskał u schyłku wojny przede wszystkim, czy wcześniej zostając nauczycielem, bo on był przecież jednym z sześciorka rodzeństwa i tylko on wykształcił się, tylko on zrobił w znaczeniu ówczesnym karierę. Przedwojenny nauczyciel to jednak było pewne stanowisko szanowane powszechnie. Tak jak pani wspomniała, te początki w szkole były dość trudne. Jako dziecko ze zwykłej wiejskiej rodziny niekoniecznie od razu sobie radził znakomicie, ale tak jak mówię, wrodzona pracowitość, sumienność sprawiła, że na przykład pod koniec szkoły już nie było z tym żadnych problemów. Później ta jego pracowitość, pewne talenty przejawiły się też już w czasie okupacji, kiedy bardzo szybko awansował, bardzo szybko robił postępy, każdorazowo dowódca obwodu, jakby chciał go mieć jako taką swoją prawą rękę do pomocy, ponieważ Warszyc świetnie sobie radził w sprawach organizacyjnych, w sprawach konspiracyjnych. Myślę, że był tego typu człowiekiem, który we wszystkich działaniach, których się podejmował, robił to na poważnie, z bardzo dużym zaangażowaniem, z tym, co dzisiaj nazwalibyśmy profesjonalizmem, robił to na tyle dobrze. Wykonywał to w taki sposób, po jaki też dzisiaj oceniamy wartościowego, pracowitego człowieka. Tak? On takim był. To, co robił, robił dobrze, poważnie, a jeśli dochodziło do spraw już fundamentalnych, najważniejszych, to był nieprzejednany, jednoznaczny i te sprawy takie jak patriotyzm, walka o niepodległość były dla niego tak ważne i istotne, że potrafił w tych kwestiach na przykład kłócić się i poróżnić ze swoimi dowódcami, bo były to sprawy dla niego fundamentalne.
Czy my tych łódzkich bohaterów musimy przypominać? Czy takie postacie jak na przykład Stanisław Sojczyński, Warszyc są zbyt mało zakorzenione w tej naszej świadomości lokalnej i pamięci?
Myślę, że powinniśmy. To, czy musimy, to jest pytanie, na ile one w tej świadomości są. Że to tym, że jest taki obowiązek, nie ma żadnych wątpliwości. To taka, powiedziałbym też troszkę dziejowa sprawiedliwość tego, że ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat mieli być zapomniani, teraz się o nich mówi głośno, mają wystawę. Wystawa o Warszycu była prezentowana w Senacie RP, bo teraz jest prezentowana pogrzebowa na Włockiej Rachii Katedrze. Arcybiskup będzie odprawiał mszę za duszę zmarłego. Myślę, że znając Waryszyca, jego poglądy, to jakim był patriotą, państwowcem, osobą przywiązaną właśnie do takich wartości, jak niezwykle ważne byłoby to dla niego, gdyby wiedział, że po latach on, wydając się, że umiera w jakimś zapomnieniu i odsunięciu, jednakże ktoś się o niego upomni.